minionym tygodniu miałem wiele okazji do tego, żeby być na kolanach. Niestety muszę przyznać, że nie było to związane z modlitwą, tylko z wykonywaną czynnością i pewnego dnia, gdy brałem prysznic, mówię, mam odciski na kolanach. Oczywiście wyrzuty sumienia, że to nie z powodu tyle godzin modlitwy przed Bogiem o Kościół, o wydarzenia, które mają miejsce. Ale taka pozycja zmienia perspektywę człowieka i na pewno pewnego dnia mam nadzieję, że odciski się pojawią z powodu modlitwy. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy zajrzeli do kilku fragmentów i przyjrzeli się pewnej obietnicy, które Pan dał swojemu Kościołowi, dał swoim uczniom i którą niełatwo jest zinterpretować we właściwy sposób. Wiele interpretacji, wiele różnych znaczeń tego wiersza słyszałem i mam nadzieję, że każdy z was też ma jakąś swoją dzisiaj. Może dojdziemy do jakiegoś konsensusu i zgodnimy, co tak naprawdę Pan Jezus chciał w tym fragmencie wyrazić. Może nawet szybko przebiegamy przez ten fragment, dlatego że on rzuca nam pewne wyzwanie i mówimy, o cokolwiek to oznacza, idziemy dalej. A więc mam nadzieję, że w ten sposób trochę was zaintrygowałem. Ten fragment jest zapisany w 14 rozdziale Ewangelii Jana, ale nim dojdziemy do tego jednego wiersza i na nim skupimy też większą uwagę, chciałbym, żebyśmy powrócili do tego, który zawsze jest ważny dla nas, który powinniśmy znać i który powinniśmy rozpamiętywać, gdy Pan Jezus w 6 wierszu tego rozdziału mówi tak, ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pan Jezus powiedział, ja jestem. Nie zostawił nam żadnego innego wyboru. Mówi, jeżeli ja nie jestem, to cokolwiek innego nie ma znaczenia. Jest tylko jedna droga, która prowadzi do serca, jest tylko jedna droga, którą jest zbawienie, a jest nią Jezus Chrystus. I kiedy jesteśmy na tej drodze, to po pierwsze wiemy, że nie pobłądzimy, że idąc z Jezusem, że przestrzegając Jego słowa, patrząc na znaki, na drogowskaz Jego słów, zawsze dotrzemy do celu, zawsze. Nie zgubisz się, nawet jeżeli wokoło jest ciemność i nawet jeżeli wokoło jest wiele zawieruch, to Bóg zawsze objawi Ci swoją prawdę i poprowadzi Cię, ponieważ Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i życiem. On powiedział, że Jego błogosławieństwo zawsze będzie towarzyszyć tym, którzy wkraczają na tą drogę. Mówi, moja ręka będzie z Wami od początku aż do końca, nigdy jej nie cofnie, nie zabraknie Jego wsparcia, Jego miłości, łaski i mocy. Dlatego warto jest podjąć to wyzwanie i powiedzieć, Panie Jezu, ja chcę każdego dnia kroczyć Twoją drogą. Był czas, kiedy chodziliśmy własnymi drogami, kiedy kierowaliśmy się własnymi pożądliwościami i wiemy, dokąd nas to doprowadziło, do miejsca trudnego, do miejsca rozpaczy i beznadziei. I tak kończy się życie wielu ludzi, ale kto wkroczył na drogę, którą jest Jezus Chrystus, doświadcza niezwykle intensywnego Bożego działania w swoim życiu i wielkiego błogosławieństwa, które Bóg zagwarantował tym, którzy są Jego własnością. On powiedział, że On jest prawdą, On jest żywotem, że tylko przez Niego możemy przyjść do wielkiej społeczności z naszym wszechmogącym Ojcem. Później, czytając kolejne wiersze, Pan Jezus mówi, Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Mówi tutaj o relacji, o tym czytamy w wierszu 10, jaką Syn miał z Ojcem, jak czerpał z zasobów nieba, by wprowadzać je tutaj w naszą ziemską rzeczywistość. I myślę, że nasza społeczność z naszym Bogiem bierze się przez naszą społeczność w Jezusie Chrystusie. Nie ma innej drogi, innej możliwości. Ale to prowadzi nas do tego wiersza, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj szczególnie zapamiętali, a jest to wiersz 12. I on powiada oto tak, zaprawdę, zaprawdę. Nie wiem, czy wiecie, że w języku greckim ten wiersz rozpoczyna się w ten sposób. Amen, amen. Że zaprawdę, zaprawdę. Tak jest, tak jest. A więc nadaje to szczególną rangę, znaczenie temu wierszu. Powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Podoba wam się? Lubimy ten wiersz i mam nadzieję, że ten wiersz rzuca nam wyzwanie. Wiecie, postanowiłem pewnego dnia w moim życiu, że bez względu na to, jak trudna będzie doktryna, z którą przyjdzie mi się zmierzyć, nie będę od niej odchodzić. Będę tak długo badać, będę tak długo się modlić, będę tak długo odkrywać to słowo, aż go zrozumię, aż go przyjmę i zastosuję w moim życiu. Bo może w tym, co jest dla nas największym wyzwaniem, też jest największe błogosławieństwo, które temu towarzyszy. I oto Pan Jezus Jezus coś niezwykłego obiecuje swoim uczniom, mówiąc amen, amen. Jak mówimy, tak jest, tak jest. Kiedy się modlimy i ktoś kończy modlitwę, my jak mówimy? Amen. A to znaczy, że musimy wsłuchać się w tą modlitwę, ponieważ powinniśmy zgodzić się z jej treścią i mówimy, tak jest, tak jest. To nie jest tylko liturgiczna forma kończąca jakąś wypowiedź, ale mówimy, tak jest, to jest prawdą, zgadzam się z tym. Jakby nawet przykładamy naszą rękę do tego, więc nie na każdą modlitwę należy mówić amen, jeżeli ona byłaby niezgodna z Bożym Słowem. Pamiętam, jak pewnego dnia na środowym nabożeństwie przyszła jakaś pani z zewnątrz i zaczęła się modlić. No podobało jej się, że inni się modlą. Jakie ona klątwy ściągała na swoich sąsiadów. Powiem, wszystkie plagi Egiptu jeszcze trochę dołożyła. I mówię, i trudno było na taką modlitwę powiedzieć amen, amen. Ponieważ to musi być chrystocentryczne. To musi być coś, co wynosi naszego Pana Jezusa. To musi być oparte na fundamencie wiary, miłości i nadziei i łaski. Wtedy możemy powiedzieć amen, amen. Pan Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę, amen, amen, powiadam wam, kto wierzy we mnie. I to pierwszy zwrot, na który chciałbym zwrócić naszą uwagę. Pan Jezus nie mówi, że to się od tak po prostu przypadkiem, od czasu do czasu wydarzy, ale że jest to związane nierozłącznie z naszą wiarą, z tym mocnym fundamentem, który powinien być w naszym sercu i który tak często mylimy, tak błędnie interpretujemy. W naszej kulturze, w naszym środowisku, w którym żyjemy, słowo wiara bardzo często jest odniesieniem do pewnej grupy religijnej. Mówimy ta wiara i tamta wiara i jeszcze inna wiara. To jest nieprawdziwe stwierdzenie, ponieważ wiara jest czymś, co zmienia nasze życie, czymś, co jest w naszym sercu, czymś, co jest nierozłącznie powiązane z osobą i dziełem Pana Jezusa, czymś, co jest budowane przez Słowo Chrystusowe, ponieważ przez słuchanie Słowa, przez doświadczanie Go w naszym życiu budujemy wiarę. Mieliśmy seminarium w minionym tygodniu dla osób, które chcą przyjąć chrzest i tutaj taka wkomponowana reklama od razu, że przygotowujemy się do chrztu, jest kilka osób. Jeżeli ktoś jeszcze nie podjął takiej decyzji, a chciałby podjąć, to proszę zwróćcie się do mnie w następnym miesiącu, w drugą albo w trzecią, w środę. W środę, nie w niedzielę, ale w środę będziemy mieli chrzest wiary. Podoba wam się? I jednym z punktów, które nie możemy pominąć odnoszącym się do osób, które chcą przyjąć chrzest, jest wiara, ponieważ Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. A więc tym, co prowadzi nas do chrztu, jest wiara. Ta wiara rodzi się wtedy, kiedy słuchamy Słowo. W Dziejach Apostolskich czytamy to piękne kazanie apostoła Piotra, które wygłasza do tak wielkiej ilości ludzi i oni usłyszeli i byli poruszeni, a później zwracają się do apostoła Piotra, mówiąc, co mamy czynić. I tutaj widzimy, jak rodzi się wiara, przez słuchanie. Oni słuchali i byli poruszeni Bożym Słowem. Ono dotarło z wielką mocą do ich serca i zaczęło rodzić te małe ziarenka wiary, które za chwilę zaczęły owocować tym, że poszli wraz z apostołami na cały świat, aby przewrócić go do góry nogami, jak to zostało nam później przekazane. A więc wiara jest tym, co jest nierozłączne z Bożym Słowem. Jeżeli chcesz, aby ta obietnica dalej miała znaczenie w twoim życiu, to zwróć uwagę na Jezusa. On jest drogą, On jest prawdą. Zwróć na Jego Słowo. Nie rozstawaj się z Nim, rozmyślaj o Nim we dnie i w nocy. Każda twoja myśl powinna być związana z Jezusem Chrystusem. Czy wiecie, że rolą Ducha Świętego jest to, aby przychodzić do naszego życia i przypominać nam to, czego Jezus nas nauczył, co odkryliśmy w Bożym Słowie, aby w naszym sercu rodziła się wiara. Ona nie jest związana z emocjami, które są czasami jak huśtawka, raz w górę, a raz... Gdzie teraz jesteście? Najlepiej pomiędzy, nie? Jesteśmy jeszcze nie w górze, nie na dole. Nie, nie może być związana, bo nasze emocje się zmieniają. Nie wiem, jak wielu z was przyszło tutaj z radością, a jak wielu z was przyszło, ponieważ no, emocje temu nie towarzyszyły, ale obowiązek sprawił, że jesteście na tym miejscu. Ale w trakcie nabożeństwa nawet i ta sytuacja może ulec zmianie, gdy słuchamy z otwartym sercem Bożego Słowa, ono nas porusza. Ale tym, co nas prowadzi, jest wiara. Ona jest związana z Bożym Słowem, a Boże Słowo słowo jest amen, amen, niezmienne. Jeżeli na nim oprzesz swoje życie, to nie będziesz targany raz w górę, raz w dół, nie będziesz jak sinusoida, która gdzieś na falach się unosi i opada, ale będziesz miał stałą wiarę niezmienną, opartą na tym, co jest taki amen, amen. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie. Zróbcie sobie taką lekcję z Ewangelii Jana i wypiszcie wszystkie te fragmenty, które są związane z wiarą w Jezusa. Co Jezus nam obiecuje? On obiecuje nam, że jeżeli wierzyć w Niego będziemy nigdy pragnąć, nigdy łaknąć nie będziemy, bo On mówi, ja zaspokoję wasze potrzeby, które są w waszym sercu. Nikt i inny nie może tego uczynić, ale ja uczynię to poprzez wiarę, którą będziesz miał w sercu, ta potrzeba zostanie zaspokojona. Apostoł Paweł, rozpoczynając swoje listy, pisze, a łaska i pokój dla tych, którzy wierzą, tych, którzy uchwycili się Jezusa Chrystusa. Na drodze Pana Jezusa nie zabraknie ci łaski, nie zabraknie ci pokoju. To nie jest tylko odrobina, jakaś namiastka, ale Bóg sprawia, że tak jak mówił brat Rysiu, że ten kubek, to naczynie naszego życia, ten kielich jest wypełniony pokojem. Wiecie, a kiedy jest wypełniony, to nic innego już tam nie powinno się dostawać, bo Boży pokój, który daje Bóg, jest tak intensywny, tak wielki, tak wspaniały, że wypełnia nas całkowicie. Amen. Tego możesz doświadczać w relacji z Jezusem Chrystusem i tylko w relacji z Chrystusem. Gdy odwrócisz swój wzrok, to zaraz toniesz w falach tego świata. Wołasz o ratunek, Pan przychodzi i podnosi cię, a ty znowu odwracasz i znowu. Nie, stań mocno w wierze, nawet jeżeli wydaje się, że grunt jest niestabilny, bo świat takim jest, to chodząc w Chrystusie nie zawiedziesz się. I Pan Jezus mówi, kto wierzy we mnie, skup swoje oczy, swoją uwagę, swoje serce i nawet nie tylko na tym, co możesz uczynić. Wielu ludzi, chrześcijan ewangelicznie wierzących, jest sfrustrowanych, ponieważ chcą coś czynić. Nie opierają tego na wierze w Jezusa, ale na tym, co oni mogą uczynić. I później zabraknie im sił, są wypaleni, są zniechęceni i mówią, o to nie działa, wiara nie działa, bo jeszcze się jej nie nauczyłeś, bo jeszcze jej nie doświadczyłeś, bo jeżeli będziesz chodził z Jezusem i fundament będzie mocny, to nawet jeżeli te rzeczy pojawią się czy nie, to twoja wiara nie zniknie. Amen? Może się wiele zmienić, ale to jest tak i amen, amen. Pan Jezus to mówi do swojego Kościoła. Oczywiście możemy tutaj przyjąć taką interpretację, że Pan Jezus mówi te słowa do określonej grupy, do tych 11, a tak naprawdę 12, bo później kolejny apostoł. I wraz z ich śmiercią to amen umiera. Już nie ma potrzeby przywracania tej samej obietnicy, mówiąc, że my będziemy przez wiarę w Niego, przez wiarę z naszym Panem, codziennie chodząc, będziemy mogli widzieć manifestację Jego miłości, łaski, ale też i mocy, i chwały w naszym życiu, że to zostało tylko zarezerwowane. Ale ja tak nie wierzę. Ja wierzę, że Pan Jezus w ten sposób przekazuje słowo również nam. Mówi do swojego Kościoła dzisiaj, do mnie i do ciebie. On mówi, to wierzę, wiem, także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie. Nie wiem, gdybyście chcieli zbadać to słowo jeszcze głębiej i wzięlibyście sobie interlinarny przekład i może jeszcze słownik, który by wyjaśniał znaczenie poszczególnych słów. Nie wiem, jakie słowa chcielibyście zbadać. Ja zbadałem dwa. Zbadałem uczynki, zbadałem te dzieła, które mamy czynić i zbadałem większe. Co to znaczy większe? Jakiego rodzaju większe? Czy to jest jakoś scharakteryzowane do jednej tylko grupy uczynków? Czy jak powinniśmy to pojmować? Bo wiecie, że język grecki, jego znaczenie może być nieco różne od słowa, które jest wypowiedziane w ten sam sposób w języku polskim. A więc po pierwsze uczynki, one nie tylko są uczynkami tymi wewnętrznymi. Często ten wiersz mówi, o większe jest to, co Pan Jezus uczynił w nas. I to jest prawda. I to jest prawda. Prawdą jest, że przyprowadzenie dzisiaj osoby do Jezusa jest wielką rzeczą. Słowo Boże mówi, że żadnej innej rzeczy całe niebo nie raduje się jak z faktu, że jedna osoba może przyjść do Jezusa Chrystusa, aby oddać Mu swoje życie. Amen? Nie wszyscy powiedzieli amen, nie wiem dlaczego. w minioną niedzielę miałem takie doświadczenie. Oto zrobiliśmy wezwanie na koniec nabożeństwa, wyszło tutaj, no nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt osób do modlitwy, modlimy się i jesteśmy bardzo zaangażowani wtedy, nie rozglądamy się, modlimy się. Ale później, kiedy stanąłem tutaj na podwyższeniu i popatrzyłem, to miałem wrażenie, że było pochwycenie Kościoła, że wielu ludzi już nie było. Jakby, no nie wiem dlaczego, nie wytrwali do końca. Nie wiem, czy to nie jest powód do radości, żeby z tymi osobami tutaj cieszyć się. Wiecie, gdy jedna osoba się nawraca, to niebo rozbrzmiewa chwałą, rozbrzmiewa uwielbieniem. Jest taki program ewangeliczny pod tytułem Szukając Boga.pl. Można sobie znaleźć tą stronę i tam również jest taka możliwość, że przechodzisz przez taką drogę zbawienia, od poznania Jezusa Chrystusa, a więc wpisujesz tam swoje imię, dane, skąd pochodzisz. I kiedy podejmujesz decyzję, aby przyjść do Jezusa, to pojawia się na mapie świata. I można prześledzić, jak gdzieś w danym momencie rozbłyska światło, ponieważ ktoś podjął decyzję, a to w Jerozolimie, a to gdzieś w Stanach Zjednoczonych, a to gdzieś w Afryce. Oni tam internet mają. I w Polsce się zdarza. Kiedyś jeden z pastorów mówił na ten temat i była ta mapa wyświetlona i ktoś zrobił sobie żart i podjął decyzję, że w tym miejscu podejmuje decyzję i rozumiem, ale cała sala eksplodowała radością. Nie wszyscy wtedy zaczęli wiedzieć, bo w Dąbrowie Górniczej czy w innym miejscu ktoś podejmuje decyzję, aby pójść za Chrystusem. Czy to nie jest piękne? Bo nie ma większego dzieła, ponieważ to dotyczy naszego zbawienia, naszej wieczności i nie ma większego dzieła, które Jezus chce wykonać w tobie, jak dać ci życie. I on powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i przez wiarę w Niego będziesz miał życie i to życie wieczne i to życie pełne Jego miłości, pełne łaski i pokoju. Amen? Po to właśnie dzisiaj, moja siostro i mój bracie, przyszedłeś na to miejsce, aby usłyszeć tą prawdę, że Bóg cię kocha i On chce dać twojemu sercu życie i to w obfitości. Przez wiarę w Niego mam przywilej powiedzieć o tym, aby to się dokonało. Więc te uczynki oznaczają to, co wewnętrzne, ale oznaczają również pewne dzieła rąk, które wykonujemy, pewne rzeczy, które czynimy. I zakres tu jest bardzo ogromny. A więc nie tylko wewnętrznie coś przeżywamy, ale również mamy okazję to zademonstrować na zewnątrz, pokazać całemu światu. I Pan Jezus czynił i jedno, i drugie. Odkrywał serca, problemy ludzi i wychodził ze swoim słowem, aby uzdrowić, jak tą kobietę przy studni, tą biedną Samarytankę, dotknął jej serca i ono zostało uzdrowione. Tam nie było uzdrowienia fizycznego, tam nie otworzyły się oczy, tam trędowaty nie został oczyszczony i inne również rzeczy nie miał, ale jej serce zostało zdobyte dla Zbawiciela. Wielka rzecz, prawda? Ale też Pan Jezus czynił te rzeczy zewnętrzne. Otwierał oczy. On karmił tysiące. Ktoś powie, chcesz mi powiedzieć, że my dzisiaj możemy większą rzecz zrobić, niż nakarmić 5000 trzema czy pięcioma chlebkami i niewielką ilością rybek? Czy chcesz powiedzieć, że dzisiaj jest możliwe, aby ten, który się ślepym narodził, mógł widzieć? Albo ktoś, kto jest zniewolony, ktoś, kto jest opętany, będzie wolny? Chcesz mi powiedzieć, że 10 trędowatych możemy oczyścić? A jak myślicie? Jaka jest odpowiedź? Jaka jest twoja interpretacja tego fragmentu? I nie na tym jesteś skupiony. Jesteś skupiony na Jezusie, który ma moc uczynić to przez nas. Wiecie, jedną z interpretacji, którą ja też słyszałem, że Pan Jezus mówił o tym, że będziemy większe rzeczy czynić. Mówił do swoich uczniów, ale mówił to do Kościoła, który razem może czynić rzeczy większe. Słyszałem ewangelistów, którzy mówili tak, gdy Pan Jezus chodził, zgromadzali się ludzie i nawet było to 5000, ale są ludzie, którzy przemawiają do 5, 15, 50, może 100 tysięcy naraz na stadionie. Czy to nie jest wielkie dzieło? Czy to nie jest Boże dzieło? Czy dzisiaj możemy nakarmić więcej niż 5000 osób? Oczywiście, czy dzisiaj możemy modlić się o choroby i problemy i Pan również przyjdzie i rozwiąże? To nie znaczy, że jesteśmy więksi ponad naszego Pana, ale dzieła, które możemy wykonywać, są tak wzniosłe, żeby cała chwała również popłynęła dla Niego. Chciałbym, żebyśmy się w tym nie zatrzymywali, żebyśmy rozumieli ten fragment i nawet jeżeli nie widzimy już i dzisiaj i teraz intensywności, i manifestacji tego Słowa w naszym życiu, to żeby to Słowo pracowało w nas, nie dawało nas w ogóle, Panie, przecież obiecałeś to nam, chcesz, wierzymy w Ciebie, ufamy Tobie i chcemy, żeby Twój Kościół wzrastał, chcemy widzieć ludzi, którzy przestają być głodni, ludzi, którzy są uzdrawiani przez Ciebie, ludzi, którzy otrzymują życie wieczne, chcemy widzieć, jak Ewangelia zdobywa rzesze ludzi, amen? A więc chcemy, żeby ta obietnica wypełniała się również i w tym pokoleniu, w moim i w Twoim życiu. Są chętni? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Ponieważ obiecał to Jezus, mówiąc amen, amen. Ale słowo większe, które tutaj używa, to słowo również ma bardzo ciekawe znaczenie, ponieważ w języku oryginalnym, wiecie jak ono w języku greckim brzmi megas. Z czym Wam się kojarzy? Megas. A w liczbie mnogiej mówi megaloi. No. A więc my często używamy takiego słowa o mega, nie? Coś jest mega. Jest wad i jest megawad. Powiem, wolał, żeby mnie poraził wady niż megawad z pewnością, ale wiecie, że to oznacza więcej, jest to zwielokrotnione, jest to razy 1000, nie wiem, czy jakąkolwiek liczbę moglibyśmy tutaj określić, ale jest większe. I Pan Jezus mówi do Kościoła, mówi, będziecie mega rzeczy czynić. I to nie jest taki slogan jakiś młodzieżowy, który gdzieś tam rozbrzmiewa, ale mówi, do mega rzeczy powołałem Cię, moja siostro i mój bracie. Do wspaniałych rzeczy powołałem Twoje życie. Przyjmujecie to słowo? Czy przyjmujecie dla swojego serca, dla swojego życia? Powiedz, Panie, ja chcę tego mega z moim, a nawet megaloi, żeby to było w liczbie mnogiej dla mojego serca. Pragnę tego. I również znaczenie tego słowa, no może to jest do określonej tylko funkcji, którą tutaj Pan Jezus chce czy uczynić większą. O, miłość, niech będzie mega miłość, tak? Niech będzie mega pokój, niech będzie mega radość, niech będzie to wewnętrzne, czego nie da się udokumentować. Przecież nikt nie powie Ci, że się nie radujesz, bo Ty przecież się radujesz, nie? I może nawet mega się radujesz, może masz mega radość, no tylko, że nie potrafisz jeszcze tego na zewnątrz mega wyrazić, ale wewnątrz z porządku masz to już opanowane. Ale wiecie, to słowo mówi, nie wiem, o wadze i masie. Nie wiem, czy o tym w ogóle można mówić w Kościele, że jest mega waga, mega masa, nie? Że, i rozumiecie, że to jest większe po prostu, że jest zwielokrotnione o obszarze, że wielkości. Czyli chcielibyście, żeby Bóg poszerzył nasz obszar? I uczynił Jego Kościół nie tylko tutaj, ale w całej Dąbrowie, w różnych miejscach, żeby to megaloi wypełniło się, żeby masa, czyli tą ciężkość, to tak jak Słowo Boże mówi, znalezionyś lekkim. Nie, my chcemy być znaleziony megas, megaloi najlepiej, tak? Chcemy, żeby to było zwiększone, że nie jesteśmy lekkimi, że nie jesteśmy piórkami unoszonymi lada powiewem nauki ludzkiej, ale stoimy mocno. I to ma znaczenie, to ma swoją wagę, to ma swoje megaloi w naszym życiu. O mierze, o długości, o wieku nawet, o starości. No, niektórzy tutaj są megaloi, nie? Ze mną włącznie już przynajmniej wkroczyłem w ten obszar. O liczbie, o intensywności, o natężeniu, o uczuciach, emocjach wewnętrznych, które są. Kto z nas nie chce mega tego wszystkiego? Mówię, naprawdę przyjmijcie to, proszę, że właśnie tego Bóg pragnie dla swojego Kościoła, abyśmy potrafili też to zademonstrować na innych. O randze, o wybitności, o czymś, co jest imponujące, co jest świetne. A więc Bóg chce po prostu, żeby Jego Kościół był megaloi, żeby był megas, żeby miał znaczenie, żebyśmy żyjąc w tym świecie wiedzieli, jak wielkiego i wspaniałego mamy Boga. I takiej intensywności megaloi też Bóg chce dla Twojego serca. Mówi, będziecie większe rzeczy czynić, a poprzez to będziemy również doświadczać ich w naszym życiu. Amen. I chcę, i pragnę, i oczekuję. Nie wiem, czy wcześniejsze pokolenie, patrzę nawet na życie mojego ojca, na życie moich dziadków, ostatnio, nie wiem, dość często wspominam i rozpamiętuję i niektóre nawet rzeczy nie są aż tak miłe, jak mi się wydawało, gdy byłem dzieckiem, ale wydaje mi się, że moje życie stało się megaloi w porównaniu z nimi. Naprawdę. Że doświadczam o wiele więcej niż oni mogli doświadczyć. I to z powodu jednej prostej decyzji powiedziałem mojemu Panu tak. Uwierzyłem w Niego całym sercem. Mam więcej przyjaciół, mam więcej znajomych, mam większe możliwości, niż oni mogli nawet tylko o tym zamarzyć. I to nie chodzi o standardy, nie wiem, ludzkie, techniczne, jakiekolwiek inne, tylko o to, co Bóg dał w ponadnaturalny sposób w życie biednego, młodego chłopaka, który powiedział Jezusowi tak, zagubionego, żyjącego bez nadziei, który powiedział proste tak, a Jezus uczynił jego życie megaloi. Wiecie, nie czuję się mega ewangelistą, nie czuję się mega pastorem. Chciałbym, żebyście wy tak myśleli, ale dobra. Ale czuję się człowiekiem spełnionym. Czuję się człowiekiem pełnym radości, ponieważ Jezus to uczynił w moim życiu, przychodząc, zamieniając to, o czym ja jedynie mogłem marzyć, w megaloi w moim życiu. I też widzę, jak Pan porusza się w mocy też i pośród nas. I dla nas to jest ten obszar, w którym możemy żyć, ale na którym nie chciałbym, żebyśmy się zatrzymywali, ale chciałbym, żebyśmy szli dalej, żebyśmy wykonywali Jego dzieła, żebyśmy byli powołani do tego, do czego Pan nas powołuje, abyśmy wykonywali. Wiecie, czytając Boże Słowo, zawsze Bóg jakby zachęca nas, byśmy dążyli do tego, żebyśmy mieli to na celowniku, to co dobre, to co miłe, to co doskonałe. W liście do Rzymian czytamy o tym, że wzywam was wtedy, bracia, Pan mówi przez swoje słowo, abyśmy składali nasze życie Jemu w ofierze, abyśmy nasze życie poświęcili całkowicie Jemu, abyśmy nie upodabniali się do tego świata, ale umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czy zwróciliście uwagę, że właśnie takiego życia Bóg pragnie dla ciebie, doskonałego? Patrząc na list Jakuba, czytamy również o wytrwałości w naszym wierze i nawet o doświadczeniach, które przechodzimy, abyście stali się doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków, a więc Bóg prowadzi nasze życie nawet przez trudności, poprzez to, co będzie megaloi. Wiecie, z pewnością wy wszyscy tego brata Wójcicia pamiętacie, człowieka bez rąk i bez nóg. Patrząc na jego fizyczne życie, wydaje się ono takie ograniczone, że on powinien być biednym człowiekiem zamkniętym gdzieś w jakim ośrodku, zdany na łaskę innych ludzi, ale oto staje publicznie przed setkami tysięcy ludzi, przemawia. Bóg uczynił jego życie megaloi. Dlaczego? Dlatego, że oddał swoje życie Jezusowi. Dlatego, że powierzył wszystko, że to nie długość naszych kończyn, ani nasz wzrost, ani nasze wykształcenie o tym świadczy, ale to, że należymy do Jezusa Chrystusa, to, że jesteśmy Jego dziećmi. I nawet nie doświadczenia z przeszłości, które próbują nam niszczyć, ale fakt, że Jezus Chrystus przyszedł i mówi amen, amen, właśnie takiego życia, megaloi, chcę dla ciebie, moja siostro i mój bracie, moje kochane dziecko. Co za cudowna perspektywa Bożego Słowa, która rzuca nam też tyle światła na to, co Pan chce uczynić w życiu swoich dzieci. I chwała Mu za to niech będzie. Bóg jest dobrym. Możecie z pewnością również razem ze mną o tym zaświadczyć, że Bóg jest dobry. Wiecie, czytając Boże Słowo, czytamy różne fragmenty. I na przykład dochodzimy do pierwszej księgi Kronik, do rozdziału 4 i czytamy tam rodowody. Kto z was lubi czytać rodowody i łamać sobie język? Czy ktoś z was zapamiętał chociaż jedną stronę na pamięć? Nauczyłem się, że ten był synem tego, a ten zrodził tego, a ten taki. I przechodzimy. Niektórzy nawet jakby mieli kartki sklejone i przerzucają po prostu, no bo trudno jest wypowiedzieć te słowa. To jest dobre ćwiczenie na dykcję pewnie. Na pewno rozwija nasz język. Ale dochodzimy czasami do jakiejś perełki między tymi wierszami, które wydają się dla nas trudne do zapamiętania. I oto dochodzimy do wiersza 9, który mówi tak. Lecz Jabez był znamienitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam. Jak każda kobieta, prawda? Ja nie wiem, czy my, panowie, mamy prawo powiedzieć z naszymi żonami, że rodziliśmy. Ja słyszę, że to staje się modne, że dzisiaj te małżeństwa razem rodzą, bo mąż jest na sali porodowej i widzi, co się dzieje. Ale bracie, czy do końca? czy ciebie tak samo to boli? Oczywiście emocje nas bolą, ale lepiej, że to ona cierpi, bo my nie byliśmy w stanie tego znieść. Ta kobieta cierpiała bardzo mocno, wygląda na to, bo miała wcześniej też dzieci, a gdy rodziła tego syna, towarzyszył temu intensywny ból, ale w tym bólu zrodziło się coś wyjątkowego. Zrodził się człowiek, który szczególnie znalazł jakby Bożą przychylność i łaskę, na imię miał Jabez. Nie wiem, czy jego imię było popularne, bo ten, który urodził się w bólu, czy takie bolesne miał imię. Nie wiem, jak go wzywano do tablicy. Ty bolesny, chodź tutaj. Czy ty, który urodziłeś się w bólu, chodź tutaj. Nie wiem, czy to mu przypominało ciągle przyszłość, ale on nie pozwolił, żeby ona w jakikolwiek sposób ograniczyła jego życie. I później czytamy, a Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy: obyś mi prawdziwie błogosławił. Wiecie, używając parafrazy trochę Nowego Testamentu, to miałbym taką modlitwę: obyś uczynił moje życie megaloi. Obyś uczynił moje życie megas. Obyś, Panie, to sprawił. Może żyję w pokoleniu, gdzie niewiele się dzieje i rzeczywiście niewiele wydaje się działo, ale pojawił się Jabez, ten, który był urodzony w bólu. Wiecie, jak my urodziliśmy się w bólu? W bólu na Golgocie, w bólu, który został tam na krzyżu, abyś ja i ty, abyśmy mogli się narodzić z łaski Bożej, aby nasze życie przez Jego krew, przez Jego łaskę i miłość zostało doprowadzone do takiego standardu, który będzie pełnią, będzie błogosławieństwem i będzie chwałą dla naszego Boga. Prawda, że tak? Wierzę w to przesłanie. I później błogosławił i poszerzył moje granice, aby ręka Twoja była ze mną i abyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. Nie wiem, czy jest to wykonalne, ale tak chciałbym, żebyście tą modlitwę wypisali gdzieś na karteczce. Może zapamiętali ją na lodówce, zwłaszcza wy, bracia, bo często tam zaglądamy, ale w jakimś miejscu, gdzie twój wzrok często pada i żebyś codziennie przynajmniej raz ją przeczytał, codziennie tymi słowami zawołał do Boga, powiedzieć: Boże, poszerz moje granice, poszerz moje myśli, moje serce, poszerz moją perspektywę spojrzenia, poszerz granice, tak abym mógł pójść tam, gdzie Ty chcesz. Uczyń moje życie megaloi, uczyń je, Panie, takim, jakim Ty zawsze pragnąłeś. Proszę, wołaj tą modlitwą i wiecie co? Wierzę, że Bóg odpowie na tą modlitwę, że On poszerzy Twoje życie, poszerzy Twoje serce, poszerzy możliwości, że one nie zostaną ograniczone tylko do tego, co my, ale do tego, kim jest nasz Pan. On powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja zamieszkałem w całej pełni w Twoim sercu. Ja czynię Twoje życie wyjątkowym. Ja chcę dokonywać dzieł przez Twoje ręce. Ja chcę wykonywać to, co będziesz wypowiadać i będzie sięgać serc ludzi. Ja to uczynię. Amen, amen. Oto modlitwa wydaje się prosta. Oto znajdujemy przykłady w Bożym Słowie, które potwierdzają nam to, do czego Bóg nas prowadzi. Wiecie, gdyby nie wiara też naszych ojców, która nie ograniczyła się tylko do tu i teraz, ale poszła dalej, do dnia dzisiejszego, myśleli o kolejnych pokoleniach. Wiecie, ja żyję tutaj zaledwie niecałe 40 lat w Bożym Królestwie, odkąd powiedziałem Panu Jezusowi tak, ale na przestrzeni tego czasu widzę, jak Bóg poszerzył nasze granice, poszerzył nasze możliwości, ale oczekuję czegoś znacznie więcej. Oczekuję czegoś bardziej jeszcze intensywnie i nie dla samych uczynków, ale dla chwały, która będzie dla naszego Pana. Oczekuję, że Bóg Twoje życie właśnie takim uczyni. Że zaczniesz żyć standardami nieba, nieograniczonych Bożych możliwości, jakie Bóg ma dla człowieka. Że będziemy tą atmosferę nieba i wszystkie te najpiękniejsze rzeczy przez wiarę, przez oddanie, posłuszeństwo i wierność sprowadzać w perspektywę naszego życia, tam, gdzie Bóg nas postawił. Wiem, że to ogromne zadanie. I nie uczynimy tego w własnych siłach, ale ufając Jezusowi, stajemy się kanałami Jego łaski, a ona jest megaloi. Jego pokoju, a On jest megaloi. Jego dobroci, a On jest megaloi. Niezmierzalne. Czy myślisz, że Bóg również tego chce dla ciebie? Czy w tych słowach powiedział amen, amen i wymienił Twoje imię? I Ty będziesz dokonywać rzeczy, które przysporzą mi tak wielkiej chwały, Powiesz, pastorze, ale ja sam ledwo sobie daję radę. Może właśnie dlatego, że tylko skupiony jesteś na sobie, ale nie na Jezusie. Wiesz, nie tak dawno czytałem jakąś historyjkę, gdzieś ktoś napisał o człowieku, który przyszedł i powiedział, że odchodzi z kościoła, bo się rozczarował ludźmi. O, codzienność, myślę. Mówi, bo ten brat, ta siostra, i zaczął wymieniać z imienia i z nazwiska wszystkich, którzy go zgorszyli. To pewnie tak, jakby ktoś o nas pisał, nie? Ale i to mówi tak, mówi, zanim wyjdziesz, to dam ci jedno zadanie. Weź szklankę wody, całkowicie pełną szklankę wody i przenieś w koło kościoła czy zboru, nie wylewając ani jednej kropli. No i mówi, to łatwe, to proste. No i ktoś wziął tą szklankę, przeniósł i oczywiście stawiał krok za krokiem, ostrożnie patrząc na każdy wybój, żeby tylko ją donieść i przyniósł. I mówi, co? Gdy przyniósł, mówi, nie wylałeś? Mówi, no nie wylałem. A mówi, no to dobrze. Mówi, a powiedz, o czym myślałeś, kiedy niosłeś tą szklankę? Mówi, tylko o szklance, o niczym innym. Nie myślałem o siostrze, nie myślałem o bracie, tylko o tej szklance, żeby ją donieść. Mówi, i gdy tak będziesz skoncentrowany na Jezusie, to nikt nie będzie ci przeszkadzać. Nikt. Twoje życie stanie się megalois, skoncentrowane na Jezusie, wypełnione po brzegi Jego łaską, pełne Jego chwały. Wiecie, ja nie wiem, co Bóg chce uczynić dzisiaj dla ciebie indywidualnie, ale On jest Bogiem, który ma wszelką moc. Nawet słowo megaloi nie w pełni odzwierciedla to, jak wielki jest Bóg. To może dotyczyć nas. Dla Niego nie ma określenia, które mówiłoby, jak wielkim jest Bogiem. I właśnie dzisiaj chcę dotknąć twojego życia. Po prostu powiedz Mu, Panie, ja również tego pragnę. Panie, chcę na Twoje słowo i na Twoje zaproszenie powiedzieć amen. Może to zaboli, może będzie to trudne, może będzie wyzwaniem, może doprowadzi Cię do miejsca, gdzie będziesz musiał złożyć całkowicie swoje życie w ofierze, oddając Mu całkowicie wszystko. Nie wiem, jaka będzie Jego droga, ale Twoje życie stanie się takim, o jakim Bóg zapowiedział. Zaprawdę powiadam Ci. Jego słowo się wypełni w Twoim życiu, w Twoim sercu, w Twojej rodzinie. On przyniesie nie tylko trochę, ale pełnię całkowitą, bez miary, aby pobłogosławić Twoje życie. Powstańmy.